Ucho na Świat proponuje różne wyprawy. Czasami są to takie krótkie wypady weekendowe. Czasem myślimy o większych tygodniowych wakacjach, no ale można po pierwsze wracać w jakieś miejsce wielokrotnie, jeżeli jest cudowne i fantastyczne, a po drugie postarać się zorganizować więcej niż wakacje. Jakiś dłuższy, niezwykły pobyt, który może zmienić nasz punkt widzenia. Dzisiaj będziemy podążać za punktem widzenia Łukasza Puczko, który jest konstruktorem lalek w typie hybryd biomechanicznych. Mieszka w Solnikach, świat zwiedził, no nie wiem czy cały, ale przemieszkiwał tu i tam. Zaczniemy od Awinjonu, bo to było miejsce, do którego wracałeś. Dlaczego?
Awinjon jest bardzo specyficznym miejscem, bardzo też pięknie usytuowanym nad Lazurowym Wybrzeżem, znaczy niedaleko. I za każdym razem jakby ściągał mnie międzynarodowy festiwal, Festiwal de Avignon. To był taki mój zawsze główny cel, a to w jaki sposób ja się tam dostanę, w jaki sposób tam przeżyjemy też jako ekipa, bo i z ekipą jeździłem na początku, później i sam. Co roku się zmieniało i trzeba było się dostosować do tych sytuacji.
Czym się różnił Awinjon festiwalowy od tego miasta wtedy, kiedy tam nie było tego rodzaju wydarzenia?
To są też jak dwa różne miejsca. W trakcie festiwalu całe centrum jest dosłownie oklejone plakatami różnych rozmiarów. Dziesiątki, jak nie setki tysięcy artystów. Całe miasto wtedy tętni życiem. W momencie, kiedy festiwal się kończy, to miasto wraca jakby na swoje tory i staje się bardzo spokojnym, cichym miejscem, w którym ludzie bardzo często się relaksują. I rzeka, i Plac Papieski, jakby całe miasto jest takie bardzo średniowieczne, co nadaje też niesamowitego klimatu poza festiwalem.
Można przyjechać do Awinjonu festiwalowego, ale gdybyśmy chcieli na dłużej pomieszkać albo sobie zrobić jakieś takie miesięczne czy dwumiesięczne wakacje, to Awinjon jest miejscem, które nam tę historię średniowieczną pokaże w jakiś wyjątkowy sposób?
Tak, tam bardzo dużo zabytków zostało zachowanych. Całe centrum jest otoczone niesamowicie wielkimi murami, po czym bardzo łatwo jest poznać, kiedy się znajdujemy w ścisłym centrum. Za tymi murami dosłownie jakbyśmy się przenosili do zupełnie innych czasów. Wszystkie budynki są zachowane. Sam zapach tego miasta jest też niesamowity. Nie jest nieprzyjemny, co mogłoby wynikać z tego, że to dosłownie rzut kamieniem się znajduje obok rzeka. Bardzo bym to chyba porównał tak do Krakowa, tylko bardziej w takim właśnie francuskim stylu, takim cięższym, tak? Tak budowane z wielkich cegieł, te mury czy budynki. Wszystko jakby stanowi niesamowity klimat i jest tam naprawdę dużo przestrzeni do tego, żeby to pozwiedzać. Może nie na miesiąc, aczkolwiek stamtąd jest bardzo blisko nad Lazurowe Wybrzeże, gdzie jest masa atrakcji i oczywiście bardzo, bardzo ciepłe morze.
Czy Awinjon jest miastem ponurym przez to, że te mury są grube?
Może być taki delikatnie ponury, tak. I właśnie wydaje mi się, że to miasto jest takie bardziej ponure w momencie, jak nie ma tego festiwalu. No jakby wraca na takie swoje tory. Ludzie są bardzo uczynni, są bardzo otwarci, szczególnie w okresie tego festiwalu są niesamowicie otwarci na obcokrajowców i na to, żeby wspomóc tworzyć też ten festiwal poprzez to, że właśnie podarują komuś nocleg. Czy jak to jest poza sezonem? Podejrzewam, że bardzo łatwo w tych czasach, szukając poprzez e-serwisy, myślę, że bez problemu można znaleźć nocleg. Ikona Awinjon, czyli most ten zerwany i Pałac Papieski. Kiedy trwa festiwal, zmienia się w jedną wielką imprezę taką, gdzie wszyscy artyści, którzy grali do kapelusza, zaczynają tworzyć wspólnie różne orkiestry. Ludzie, którzy tańczyli, zaczynają tańczyć. Wtedy cały plac dosłownie się zmienia w jedno niesamowite widowisko.
Do Awinjonu wracałeś 7 razy.
Turystycznie to zdecydowanie były inne czasy. Ostatni raz odwiedziłem już tak po prostu przy okazji około 3 lat temu. Już w pewnym momencie, bodajże 5 czy 6 roku, jak jechałem, to powiedzmy było około 30% artystów, przez co festiwal wyglądał niesamowicie smutno. Nie dało się praktycznie nic odczuć, stąd też trochę mam takie wnioski, jak miasto może też i wyglądać na dłużej, kiedy tego festiwalu nie ma.
Ucho na Świat proponuje takie wyprawy trochę dłuższe niż weekendy, a czasami dłuższe niż 2-tygodniowy urlop. Jeżeli się komuś uda poprzemieszkiwać tu i tam, to Barcelona wydaje się być bardzo dobrym miejscem. Do Barcelony na dłużej niż miesiąc wraca Łukasz Puczko, który jest konstruktorem lalek w typie hybryd biomechanicznych, ale też jako artysta lalkowy występuje na rozmaitych festiwalach. Po co się wraca do Barcelony?
Do Barcelony, myślę, można wrócić po wszystko tak naprawdę. To miasto jest magiczne, majestatyczne, jednocześnie jest tajemnicze i otwarte. Moja styczność z tym miastem była taka właśnie stricte turystyczna, chcąc zobaczyć Plac Kataloński, czy zobaczyć niedokończoną katedrę. Moim celem podróży nigdy nie było spędzanie czasu w kraju z ludźmi, którzy nie są lokalni dla danego kraju. Chcąc poznać lokalną kulturę, zacząłem spędzać czas z tak zwanymi lokalsami. I oni dopiero pokazali mi, jak Barcelona może wyglądać naprawdę. Mam wrażenie, że całe miasto jest jedną wielką taką galerią sztuki, która jest, nie jest ukierunkowana w żadnym konkretnym kierunku. Jest niesamowicie dużo performerów ulicznych, dużo graffiti. Tam bardzo często można znaleźć takie, przy którym się chce zatrzymać człowiek i zastanowić się na tym, co faktycznie autor miał na myśli, to w tym pozytywnym znaczeniu.
Te lokalne ścieżki były bezpieczne? Czy one gdzieś prowadziły jakimiś zaułkami, po których bez wsparcia kogoś lokalnego można by było gdzieś się zagubić i nie dotrzeć tam, gdzie trzeba, albo mieć kłopoty z wróceniem do centrum?
Można było mieć kłopoty z wróceniem do centrum. Miałem sytuację, gdzie wysiadłem dosłownie, tam już któryś raz tam byłem i wysiadłem dosłownie z autobusu. Na moich oczach do zamykającego się autobusu wbiegł jakiś gość z ukradzioną torebką czy z czym i chwilę później pani biegła krzycząc, że złodziej, złodziej, jakby nikt nie zdążył nawet zareagować, bo już autobus ten pojechał. Więc z tym jakby styczność jest bardzo dużo. No, oni oczywiście też w większości spędzają czas w miejscach tych turystycznych. Też ludzie się troszkę boją zagłębiać w takie rzeczy, aczkolwiek myślę, że jeżeli, no, ja wtedy chodziłem jakby w grupie ludzi było w miarę bezpiecznie.
Czy poleciłbyś jakieś jedno takie nieoczywiste miejsce w Barcelonie?
Ciężko jest sprecyzować takie jedno miejsce, bo takie miejsca są zazwyczaj wszędzie, gdzie nie jest centrum miasta. Dopiero tam jesteśmy w stanie poznać kulturę lokalnych ludzi. Jakby ta zasada tego, że im dalej od centrum idziemy, tym jest zupełnie jakby inaczej niż to, co sobie wyobrażamy, to tyczy się większości miast takich dużych, tak? Nawet Białystok. Dużo wspomnień mam z Placem Katalońskim. Bardzo niebezpieczny plac. Dużo czasu bardzo tam spędziłem, tak odpoczywając, bo akurat kończy się na Placu Katalońskim miejsce, gdzie można za darmo występować na ulicy bez dodatkowych dokumentów płatnych. Zawsze gdzieś im dalej od centrum, tym lepiej według mnie można poznać lokalne zasady czy lokalnych ludzi.
Łukasz Puczko, który jest konstruktorem lalek, zawędrował do Walii w celach trochę zawodowych, ale podejrzewam, że taki pobyt i pomieszkanie tam też przyczyniło się do tego, że można by było spojrzeć na Walię z trochę innej perspektywy. Co byśmy mogli polecić turystom podlaskim, żeby też mogli złapać taką perspektywę?
Walia oraz Kornwalia są to dwa takie rejony, gdzie warto jest wynająć samochód i faktycznie ruszyć w nieznane. Jest tam niesamowicie dużo kościołów średniowiecznych, które się zachowały. Niektóre kościoły zostały poprzerabiane na budynki użytkowe, na pracownie oraz na kluby, co jest dość ciekawym jakby spojrzeniem na wykorzystanie takiego zabytku. I je można spotkać w całym rejonie. Walia generalnie charakteryzuje się tym, że zjeżdżając z ekspresówki, wjeżdżamy w bardzo ciasne uliczki, których jest setki, tysiące, prowadzą z wioski do wioski, z miasta do miasta. I są to, żeby sobie lepiej wyobrazić, uliczki coś typu jednokierunkowe, które funkcjonują w dwóch kierunkach, zarośnięte żywopłotami, że nic nie widać, co również nadaje pewnego uroku tym miejscom. Jest bardzo malownicza. Ukształtowanie terenu sprawia, że jest bardzo górzysta, ale też i niesamowicie majestatyczna w samym widoku jakby tego wszystkiego. W Walii spędziłem 4 lata. Jeździłem też do Liverpoolu, odwiedzałem Kornwalię, Właśnie Kornwalia jest takim bardziej zamkniętym jeszcze rejonem z racji, że tam bardzo rzadko kiedy jaki pociąg nawet dojeżdża, więc bez własnego auta praktycznie nie ma opcji, żeby się przemieszczać.
Czy są takie miejsca twoje ulubione, do których chętnie byś wrócił i zaprosił kogoś znajomego?
Tak, dokładnie wiosną jest na granicy Walii i Anglii Bristol Bridge, na który można wejść pod spód. To jest gigantyczny most i tam zdecydowanie przeważa natura. Jakby w momencie, kiedy przekraczamy tą granicę tego mostu, to wyjeżdżamy dosłownie z takiego miejskiego klimatu w iście wiejski, zapomniany przez praktycznie człowieka świat, gdzie są domy z kamieni pobudowane. I to też nadaje samemu życiu zupełnie inne tempo. Inaczej się grzeje te domy. Inaczej jakby to wszystko funkcjonuje, aniżeli jest do innych warunków przystosowane, tak, niż u nas.
Komu można by było polecić taką wyprawę, gdzie dłuższy czas spędzamy w tych warunkach?
Na pewno osobom, które bardzo by chciały poznać siebie, bo jest to taki wymagający i nieprzewidywalny obszar. I bardzo łatwo jest też się zgubić. Aczkolwiek entuzjazm ludzi i ich chęć pomocy w tym wszystkim sprawia, że podróżowanie przez Walię, czy nocowanie u ludzi, jakiekolwiek uzyskiwanie pomocy od mieszkańców jest bardzo łatwe. Przynajmniej ja się z tym spotkałem, że nie miałem nigdy problemu z tym, żeby czy wynająć mieszkanie, czy poprosić o pomoc, czy nawet jak mieszkałem w aucie, żeby poprosić o możliwość wzięcia prysznica u kogoś w domu. Poza tym ludzie są na tyle chętni właśnie, że zabierają na spacer, opowiadają o tych miejscach. Chociaż, nie wiem, czy to można dodać, to jest na pierwszy rzut oka wszystko. Bo później jest im dalej w las, tym więcej drzew. I się okazuje, że każdy, kto jest otwarty, gdzieś dalej ma w tym biznes. Czego nie dowiemy się z tygodniowego wyjazdu, ani nawet może z miesięcznego. Ale wydaje mi się, że kto miał styczność z generalnie jakby w Wielkiej Brytanii z ludźmi, to jakby wie, że tam zupełnie inaczej też człowiek patrzy na człowieka. I inaczej się ze sobą rozmawia. Nie wiem, które bardziej mi pasuje. Chyba polskie.
To jest propozycja Ucha na Świat, może nie zapuszczania korzeni daleko od domu, ale gdzieś tak przycupnięcia na trochę dłużej niż weekend, czasami na trochę dłużej niż 2 tygodnie, bo wtedy widać więcej. Co widać w Dżakarcie? Gdybyśmy tak nie byli w Indonezji przejazdem wakacyjnym, to co możemy ciekawego zobaczyć, co przeżyć?
Na pewno niesamowity chaos.
Łukasz Puczko.
I organizacja tego wszystkiego jednocześnie. To jest jedna z większych abstrakcji, jakie dojrzałem w samej Dżakarcie.
Dżakarta to jest duże miasto. To tak, jest takie miasto, które jest nieporównywalne z niczym w Europie.
Tak. To wielkie miasto. Na przykład nie ma chodników.
Ludzie tam nie chodzą?
Nie, chodzą, oczywiście, że chodzą. Pojęcie chodnika, które my rozumiemy, zupełnie nie istnieje. Tam ma to inne znaczenie, dlatego mówię, że jest bardzo chaotyczne, bo sam jakby z doświadczeniem prawie 500 000 km jako kierowca w Europie, chciałem wynająć tam samochód i właśnie kolega mi mówi, że czy jeździłeś kiedyś po Azji? Ja mówię, nie, nigdy. On mówi, to idź taksówkę weź, zobacz jak jeżdżą i wtedy się zastanowisz, czy chcesz nawet skuter wynająć. No i w momencie jak później jakby w formie ekstremalnej nawet tuk-tukiem jeździłem, ale w tą taksówkę jak wsiadłem, jak zobaczyłem, że na 3-pasmowej ulicy mieszczą się 4 auta obok siebie i między to jest jeszcze 30 skuterów, gdzie kierunkowskaz został dawno zapomniany i wymieniony na klakson i na przykład ktoś się włącza w rondzie do ruchu, to się po prostu włącza. Nie ma zasady. Dlatego mówię, jakby jest bardzo, bardzo chaotycznie. Też z systemem pracy, jakim się spotkałem, jest różnie organizacyjnie, aczkolwiek miałem przyjemność współpracować z cyrkiem indonezyjskim i z prostą jakąś rzeczą mieliśmy ten problem właśnie z przebudową scenografii, gdzie scenograf jakby się trochę zgubił na dzień przed premierą i powiedzieli, to jak ty się znasz na scenografii, to tutaj masz 50 osób i spróbujcie coś wymyśleć. Sama sytuacja, gdzie dostaję zespół 50 osób, gdzie ja tyle nawet na nie wiem, no nie widziałem nigdy. I oni dają to obcej osobie. Znaczy ja tam jako artysta pojechałem. To też mi troszkę mówi o tym, jak oni współpracują z tym, tak? Jak realizują swoje pomysły, jak sobie radzą z nowymi rzeczami, które się pojawiają.
Szybko i na wariata?
Bardzo szybko i na wariata i troszkę niedbale. Troszkę niedbale, co też wychodzi w innych aspektach miasta, mianowicie jest bardzo brudno. Niesamowity syf jest. Rzeki wyglądają jakby były mlekiem płynące. No i z nich już czuć o wiele bardziej jak z Wenecji.
Taki turysta, który przyjedzie na chwilę, zobaczy te różne nieścisłości miejskie, czy będzie w tym chaotycznym zachwycie trwał przez weekend czy dwa?
Zobaczy. Tego nie jesteśmy w stanie nie zobaczyć, bo to jest zupełnie inny świat. To jest taka kwestia, że jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innego życia. Tak samo jak nasi dziadkowie byli przyzwyczajeni do zupełnie innego życia. I tak samo tam są zupełnie inne zasady, rzeczy, z których my nie bylibyśmy zadowoleni, tam są po prostu eksploatowane z wielkim uśmiechem na twarzy. Ciężko jest mi też sprecyzować na jedną rzecz. No, jest po prostu zupełnie inna mentalność tego wszystkiego. I to z punktu widzenia kierowcy, czy to jakby z punktu widzenia osoby, która chciała sobie pozwiedzać, powiedzmy, i na mapie wyglądało wszystko super, że jest blisko, się okazało, że właśnie nie ma chodników i trzeba przechodzić przez tam chyba 8-pasmową ulicę i walczyć jakoś o życie razem z 5-latkami, które biegają tamtędy co chwila. Wejście po zmroku jest odradzane. Też spotkałem się z sytuacją, gdzie około 15 dzieci na skuterach dosłownie zaczęła mnie okrążać, coś krzyczeć, wystawiać dłonie. Oczywiście kasę chcieli. No skończyło się na tym, że po prostu ja szedłem, a oni coraz dalej jeździli wokół mnie i też i w pewnym momencie zostawili. Tam też postrzeganie na kobiety jest zupełnie inne. Powiedzmy, szedłem dziś z koleżanką, jej mąż nawet w momencie, jak on był w hotelu, to on mówił teraz w tym momencie masz mówić tak, że jesteś mężem tej kobiety. I tyle. I to jest bardzo podobna też zasada właśnie, która jest w Emiratach Arabskich.
Łukasz Puczko jest konstruktorem lalek, robi takie lalki w typie hybrydowo-biomechanicznym. Kto trafi do Sonic, do pracowni Łukasza Puczko, to będzie wiedział, o co chodzi. Tymczasem jako artysta wędrował po całym świecie, pomieszkiwał tu i tam i w związku z tym mógł zaglądać w miejsca, które dla przeciętnego turysty są niedostępne albo nawet niebezpieczne. Tak było w Dżakarcie, tak było i w Emiratach, bo się tam można gdzieś zagubić w jakichś slumsach.
Ja bardzo chętnie zapuszczam się w slumsy dużych miast, żeby zobaczyć rzeczy, których zazwyczaj nie wiemy o tym mieście. I taki przykład miałem właśnie w Dżakarcie, gdzie wraz z koleżanką się dosłownie wrzuciliśmy w sam środek slumsów i ku naszemu zdziwieniu w pewnym momencie dzieci zaczęły za nami biec, rozmawiać z nami po angielsku. Ludzie zaczęli nas zapraszać do domów na obiad. Jak sobie przechodziliśmy tymi wąskimi uliczkami pośród ciutnie glinianych domów, też ludzie właśnie zapraszali do siebie do domów, żeby, nie wiem, czy pokazać, jak żyją, czy porozmawiać chwilę, czy przytulić się, czy uścisnąć rękę. Trochę się czułem jak na czerwonym dywanie. Bardzo nietypowe to było doświadczenie. Bardzo dużo mnie nauczyło, jak oni podchodzą do drugiego człowieka. Bardzo podobnie też moje poszukiwania wyglądały w Emiratach Arabskich. Zaczęło się od Szardży i tam byłem bardzo krótko, przez 1,5 miesiąca. My mieliśmy krótki kontrakt. Pamiętam, że wtedy wziąłem ze sobą aparat i bardzo chciałem zrobić reportaż, taki fotoreportaż, przez co też spotkałem się z pierwszą ścianą. W momencie, jak robiłem zdjęcia mężczyznom, to było wszystko okej. Okay. Jakby każdy rozmawiał, czy to budowlańcy pozowali i wszyscy wchodzili w to. Natomiast w momencie, jeżeli spotkałem kobietę, która wysiadała razem z dzieckiem z auta i zapytałem się, miałem świadomość, że powinienem się zapytać, tak? Musiałem zrobić research wcześniej, żeby wiedzieć, co mogę, a czego nie mogę w tak odmiennej kulturze. To ona powiedziała, że proszę moment zaczekać, muszę zadzwonić do męża i się zapytać o pozwolenie. No i mąż powiedział, że dla córki mogę zrobić zdjęcie, dla niej nie. A już później sobie dałem spokój i nie ryzykowałem nawet zrobieniem zdjęć z daleka, bo o dziwo ludzie czują takie rzeczy i tam jest zupełnie inne postrzeganie na tę taką prywatność i na wyraz artystyczny fotografa, że tak powiem.
Czy Dubaj jest takim miejscem, który jest bardziej nastawiony na turystów, czy troszkę zeuropeicyzowanym, jeżeli chodzi o obyczajowość? Bo tam z kolei byłeś z 5 miesięcy.
Tak, w Dubaju łącznie spędziłem 5 miesięcy i jest dostosowany do europejskich standardów zachowywania się. Już teraz, nawet w momencie, jak się para trzyma za rękę, to jest gdzieś przymykane na to oko, co nie zawsze miało miejsce, tak samo jak okazywanie uczuć publicznie. Też zauważyłem, że poprzez ostatnie lata coraz to bardziej zaczyna być naginane takie archaiczne zasady i delikatnie to wszystko przechodzi. Też dużo rzeczy jest kopiowanych z Europy. Są całe miejsca odtwarzane, jak dobrze wiemy. I Dubaj, wydaje mi się, z punktu widzenia turysty, może się bardzo szybko znudzić, jeżeli oczekujemy czegoś więcej, aniżeli te luksusy, na które możemy zazwyczaj popatrzeć. Alkohol jest zabroniony w większości knajp. Tam, gdzie mi udawało się znaleźć te koncesje, to półlitrowe piwo było w kosztach około 70 zł. Więc można, ale czy to będzie ultra tanie, to nie wiem.
Czy da się tam wejść na jakieś lokalne ścieżki życia? Czy to jest tak zamknięty i hermetyczny świat, że przybysz z Europy, nie ma szans?
Da się. Właśnie przez te, nie jestem fanem dzielenia społeczności, ale przez tę męską część społeczności da się bardzo łatwo. Też ludzie są otwarci, bardzo dużo rzeczy tłumaczą, opowiadają. Robiąc coś, znajdą chwilę, żeby poopowiadać. Byłem w zakładzie, gdzie rzeźbili takie całe ściany, coś jakby z wikliny u nas, tak żeby jakoś to widzieć. Tylko to wszystko było rzeźbione, nie plecione. I pamiętam, że właśnie wszedłem do tej firmy z aparatem i tak po prostu z ulicy i się pytam, mówię, widzę, że robicie coś ciekawego i czy mógłbym sobie porobić tu zdjęcie, bo robię taki reportaż o waszym emiracie. No i ten pan powiedział, mówi, jasno, oczywiście, tu zatrzymał wszystkie maszyny i mówi, słuchajcie, tu ekipa jest, teraz zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Tu pan przyjechał z Europy, mam już nawet takie zdjęcie, gdzie za biurko szefa mnie posadzili, mówili, weź telefon w rękę, my ci teraz zrobimy zdjęcie, żebyś miał na pamiątkę. Co się później okazało, że to była egipska firma pracująca w Dubaju. To doświadczenie też bardzo ukształtowało moje postrzeganie na te emirackie slumsy. W centrum jest jedna korporacja taksówek, jest jedna firma budowlana, która buduje wszystkie budynki, więc teoretycznie jest to bardzo ogarnięte i bardzo tak idzie jednotorowo. Im dłużej będziemy w tym kraju, tym coraz większy wpływ mafii nawet widać, czuć i czuć to chociażby w rozmowach z taksówkarzami, gdzie na początku jest wszystko super, wszystko jest miło, a dopiero jak przejedzie się tam 15 kurs z tym samym taksówkarzem, co też mi się zdarzało kilka razy, to wtedy zaczynają z nich wychodzić różne rzeczy, różne kłótnie. Jeszcze jak mam kolegę, który rozmawia po arabsku i rozumie to wszystko, a jest Europejczykiem, to on jest w stanie powiedzieć o wiele, wiele więcej, jak wyglądają ich wewnętrzne rozmowy, o których nie chcą, żebyśmy my, Europejczycy, wiedzieli. I to stwarza bardzo mieszany obraz Emiratów. Z jednej strony jest to jakby gigantyczny rozwój, szybkie samochody, drogie wszystko, ale to w pewnym momencie się zaczyna nudzić. Wtedy dopiero można dostrzec tę kulturę, te rozrywki, którym ci ludzie się oddają, co wieczór na pustyni jest czymś niesamowitym. W ogóle ognisko same na pustyni jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Też te miejsca oferują masę różnych atrakcji turystyczne, jednocześnie starając się trzymać kulturowo to, żeby do meczetu wchodzić w odpowiednim stroju i nawet jeżeli się zapomniało go, to można wynająć strój, w którym się wchodzi i wtedy w meczecie jest też ciekawie.
Łukasz Puczko mieszka w Solnikach, jest konstruktorem lalek hybryd biomechanicznych. Taki typ lalki to jest, gdyż jest lalkarzem z wykształcenia i konstruktorem jednocześnie i w związku ze swoim zawodem i artystycznymi zapotrzebowaniami wędrował po całym świecie, mieszkał w różnych miejscach. Dzisiaj Ucho na Świat będzie zachęcało do tego, żeby zatrzymać się, jeżeli się uda, na dłużej w różnych miejscach na całym świecie. Zapraszam, Miłka Malcan.